Partnerem kanału jest Torite, spółka doradztwa podatkowego. Optymalizacje podatkowe, księgowość, kryptowaluty, nowy ład. Link do partnera znajduje się w opisie filmu. Gościem dzisiejszego odcinka jest Cezary Głuch, czyli Trader21. Twórca bloga Independent Trader oraz autor książki Inteligentny Inwestor XXI wieku. Jeśli spodoba Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał.
Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kurz. Witaj w trzeciej części rozmowy z Traderem 21. Witaj, Cezary.
Cześć.
Dobra, no to lecimy, bo nagraliśmy dwie długie części. Czarek Trader odpowiadał na prawie 2 godziny na pytania wasze z komentarzy, więc teraz ostatnia 30-minutowa, tak mi się wydaje, część, bo już mamy trochę pytań mniej, ale bardzo ciekawe, także zapraszam do słuchania. A pod spodem macie w opisie linki do poprzednich części, jeśli jeszcze ich nie widzieliście. Zapraszam. Dobra, pierwsze pytanie, bardzo myślę takie życiowe i chyba wielu Polaków może mieć podobną sytuację. Czy dla bezpieczeństwa sprzedać grunt i nadpłacić kredyt hipoteczny wzięty na własne cele mieszkaniowe, czy trzymać działkę z nadzieją, oczekując jeszcze wyższych cen, ewentualnie zostawiając ją dla moich dzieci? Biznesowo sprzedaż wychodzi kiepsko, natomiast daje psychologiczny komfort.
Znaczy, kilka odpowiedzi tutaj jest. Ja na przykład, bo ja miałem jakieś tam jeszcze inwestycje w Polsce stare. Po prostu kiedyś podzieliłem grunt, miałem 40 parę działek budowlanych na sprzedaż, no to posprzedawałem w zasadzie wszystko z tego, co mogłem tam. Miałem jakieś dwie wady prawne, które teraz prostuję. Nie mogę ich na razie sprzedać, ale gdy tylko je wyprostuję, natychmiast sprzedaję, bo jest takie zainteresowanie, są takie ceny, więc dziwię się, że biznesowo sprzedaż wychodzi kiepsko w momencie, gdy mamy ewidentnie rynek sprzedającego. Jeżeli chodzi o trzymanie działki dla dzieci, uważam, że to jest kiepski pomysł, ale wiele osób niestety tak robi, a nic, nie woła jeść i tak dalej, nie muszę nic za nią płacić, mam ją, to niech sobie będzie. Dam Ci przykład. Cena działki, powiedzmy, względem siły nabywczej pewnie specjalnie się nie zmieni na przestrzeni 15 lat, tak jak ludzie często robią. Ja kupię działkę, niech sobie leży. Ale gdybyśmy za te same pieniądze kupili akcje relatywnie taniej spółki dywidendowej, tak jak Glaxo, jak Nestle, jak Gazprom, jak Rio Tinto, i jej cena też się względem siły nabywczej nie zmieni, czyli powiedzmy inflacja 100% w tym czasie i jej cena też się podwoi, ale my jednocześnie przez te 15 lat dostaniemy 70% dywidendy, tak liczę, powiedzmy 5% rocznie, czy 4,8% rocznie, to jest 75% w samej dywidendzie, której nam nie wypłaca ziemia, chyba że mamy ziemię rolną i ją dzierżawimy komuś, tak, z czego dostajemy, powiedzmy, nie wiem, 4 czy 5%, no to wtedy jest całkiem inna sprawa, ale jeżeli kupimy coś, żeby to sobie leżało, no to no ja uważam, że z kapitałem można zrobić lepsze rzeczy niż kupić, żeby sobie po prostu coś leżało. Mhm. Chyba tyle.
Fajna odpowiedź, bo mnóstwo osób ma ziemię i odpowiada właśnie często to, co powiedziałeś, czyli że to jest super rozwiązanie, no bo przecież nie płacę czynszu do spółdzielni, nie płacę tego czynszu, nie muszę się martwić, nie muszę tego sprzątać, żeby to nie zarosło za przeproszeniem, to po prostu leży i nie woła.
Wiesz co, ja mam wujka, który z 15 lat temu kupił sobie akcje PZU, nie interesuje go, czy rosną, czy tanieją, tylko rok w rok inkasuje te kilka procent dywidendy. I teraz porównaj. To albo działka. No.
No to jest coś...
Nie możemy absolutnie ładować kapitał zbyt duży w akcje jednej spółki, bo to też jest niebezpieczne, ale to tylko pokazuje różnicę. Tu masz kilka procent rocznie, tu nie masz nic. Dokładnie. Jedno i drugie w przypadku czy to ETF-u na dany kraj, czy to w miarę zdywersyfikowanego portfela nieruchomości, albo kupienie po prostu dużej, bardzo bezpiecznej spółki, która jest przy okazji atrakcyjnie wyceniana, daje ci te kilka procent rocznie, co w perspektywie lat naprawdę robi dużą różnicę.
Dokładnie tak. Dobrze, pytanie któreś z kolei. Jak odróżnić kapitalizm od złotej klatki? Czy korporacje to jeszcze kapitalistyczne organizacje, czy wampiry w ludzkim ciele?
Znaczy, ludziom się wydaje, że my żyjemy w kapitalistycznej gospodarce i to jest jedna wielka bzdura. Dlatego, że w kapitalizmie mamy wolną konkurencję. Czyli nie mamy barier handlowych, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się rozwijać na równi z dużymi. Tymczasem ostatnia ustawa podatkowa ma 700 stron. Jestem pewny, że żaden z polityków, który za nią głosował, jej nie przeczytał. Czemu ma 700 stron, a nie 4? Dlatego, że została napisana przez korporacje. taki sposób, żeby mały i średni przedsiębiorca musiał płacić podatki, a korporacje, żeby miały odpowiednie luki. I takie rzeczy się wprowadza. Wprowadza się bardzo zbiurokratyzowane przepisy, bardzo utrudnione przepisy, bardzo skomplikowane, dlatego że korporacja może sobie bez problemu zatrudnić doradców podatkowych, prawników, którzy wiedzą, jak w tym manewrować i często jest tak, że wiedzą jeszcze, nim ustawa zostanie wprowadzona. A dla małego przedsiębiorcy zatrudniającego 2 czy 5 ludzi zatrudnienie prawnika to jest duży problem po prostu. Kolejny problem to jest to, że duże korporacje w ogóle podatków w Polsce nie płacą, co widzieliśmy po sieciach handlowych. Tam chyba, nie wiem, 3 czy 4 miejsca po przecinku od przychodu ktoś zapłacił, co można bardzo szybko było przeliczyć. Generalnie duże korporacje wywalają cały dochód do rajów podatkowych, gdzie i tak nie jest opodatkowany. Trzecia rzecz, dostęp do kapitału. Duża korporacja emituje obligacje, które mogą być prawie nieoprocentowane i tak jest kupi Europejski Bank Centralny zarządzany przez kryminalistkę. Bo tak, mały musi iść po kredyt do banku i żebrać, przedstawiając stosowne zabezpieczenie. Może ma, może nie. Jeżeli mały bankrutuje, no to trudno, nikt się jego losem nie przejmuje. Jeżeli bankrutuje duża firma, to słyszymy, ona jest zbyt duża, żeby upaść, musimy jej pomóc. Bo tyle osób straci pracę i tak dalej, bzdury. Powinna upaść, jej miejsce powinny zastąpić inne, mniejsze firmy, lepiej zarządzane. I tak, taka jest różnica pomiędzy kapitalizmem a faszyzmem, w którym żyjemy. Dlatego, że faszyzm to jest połączenie korporacji z rządem. Powiedziałem, co się stało z Turowem i to jest ewidentny przykład tego, jak majątek, nazwijmy to państwowy, jest przyjmowany przez międzynarodowe koncerny przy aprobacie właśnie rządzących. Także w takim systemie duzi nie płacą w ogóle podatków, mały się gnoi przepisami, których są po prostu setki, których nie da się przestrzegać. W Polsce chyba nie ma ani jednego przedsiębiorcy, który działa całkowicie zgodnie z prawem, bo jest tak dużo przepisów. W przeciwieństwie do Estonii, w której kiedyś jeszcze za czasów Rybińskiego robiono badanie i wyszło, że w tamtym czasie w Polsce było 11 razy więcej przepisów niż Estonia. Polska jest na szarym końcu, jeżeli chodzi o wolność gospodarczą. I to tyle.
To tyle. Dla uporządkowania, tak z tego, co słyszałem, nie wiem dokładnie tej liczby, 700 stron, to co powiedziałeś, ustawa, chyba 150 czy 200 stron komentarza i jeszcze wiemy, że ta ustawa nie jest napisana jako po prostu ciąg, jakby ustawa, ciąg, jak się to nazywa, po prostu ciąg zdań mających sens, tylko jest tam mnóstwo odniesień do innych ustaw, więc czytając te 700 stron, trzeba mieć otwartych kilkanaście innych ustaw i się odnosić i czytać, co jest w tych wcześniejszych.
No widzisz, że kiedyś narzekaliśmy na i czasopisma.
Dokładnie.
A tu mamy
700 stron i nie mamy czasu, żeby w ogóle to przeczytać.
3-4 strony by w zupełności wystarczyło, gdyby chodziło o prosty i sprawny i równy system podatkowy.
Czy Polsce grozi stagflacja?
Nie, w Polsce już jest stagflacja. Mamy zerowy wzrost gospodarczy, realny, jakbyśmy uwzględnili rzeczywistą inflację. I mamy wzrost cen oficjalnie przekraczający 6 czy 7%, nieoficjalnie pewnie 8-9%. Natomiast 8 czy 9%, natomiast w mediach usłyszymy pewnie o stagflacji za 2 lata. Jak zwykle z opóźnieniem. Także tak, w Polsce mamy zerowy realny wzrost gospodarczy, może negatywny nawet, i wysoką inflację.
Jakiś czas temu przedstawiłeś swoje roczne wyniki na portfelu. Czy mógłbyś mniej więcej określić, jakie były twoje wyniki w latach ubiegłych, dajmy na to od roku 2016?
Bo pół godziny temu rozmawialiśmy o tych ostatnich wynikach. Nie, z prostej przyczyny, dlatego że nie będę uginał się przed ludźmi, którzy mówią ściemniasz, pokaż statement i tak dalej. Ja inwestuję przez kilka firm. Mam konta prywatne, mam konta firmowe. Mogę przedstawić jeden statement, to ktoś mi zaraz powie, a pewnie masz pięć innych, a tylko ten był zyskowny. Z prostej przyczyny podaję wyniki od pewnego czasu. Odkąd zacząłem oficjalnie sprzedawać kopiowanie moich ruchów, mam po drugiej stronie 2000 osób, które są najlepszym gwarantem. Bo jeżeli ja bym coś ściemiał, to zaraz wyciekłoby do internetu, że jednak jest jakiś rozjazd pomiędzy tym, co mówię, a tym, ile rzeczywiście można zarobić, kopiując moje ruchy. A jeżeli ja coś wyciągnę z lat 2016, 17, 18, to ktoś powie, że ściemniam, bo nie mam na to żadnych dowodów. Proste.
Krótko.
Nie widzę najmniejszego sensu.
Dobra.
Albo możesz coś obronić, udowodnić i tak dalej. Gdybym, nie wiem, fatalnie sobie radził, to tak jak rozmawialiśmy wcześniej, blok już by pewnie nie istniał.
Rynek by to zweryfikował.
Dokładnie. Rynek jest najlepszym, moim zdaniem, narzędziem do weryfikacji tego typu rzeczy.
Pytanie dalej. Od najprawdopodobniej młodej osoby. W jakim kraju studiować? Zostać w kraju czy wyjechać do Niemiec, jeśli mam taką możliwość?
Wiesz co, Niemcy bym absolutnie wykluczył. To jest kraj, który idzie, to już jest w zasadzie czwarta Rzesza. Coraz większy zamordyzm, ludzie tam mają mózgi wyprane strasznie. Przy okazji jest zimno. Celowałbym, jeżeli w jakiś mały kraj, Luksemburg może Szwajcaria bądź Liechtenstein. Nie wiem, czy są dobre uniwersytety w Liechtensteinie, raczej nie. Więc może uniwersytet w Zurichu, może w Genewie, i później docelowo pewnie przeprowadzka do cieplejszych kantonów jak Ticino. Tyle, że tam już trzeba się nauczyć po włosku mówić. Albo po prostu, jeżeli dla kogoś pogoda nie ma znaczenia, no to niemieckojęzyczne kantony, które są świetne do rozpoczęcia kariery w porównaniu do Polski.
Okej, okay, myślę, że to wystarczy. Dlaczego rząd stara się utrzymać władzę za pomocą propagandy, niszcząc państwo zamiast dokonywać dobrych inwestycji?
Bo rząd to są koledzy, to są grupy interesu. W większości to są skrajne miernoty, dla których dostanie się do władzy, zwłaszcza na tak wysokim poziomie, jest jedyną w życiu możliwością na szybkie wzbogacanie się. I po prostu z tego korzystają. Tak jest wszędzie, to nie jest tylko specyfika Polski. No, władza korumpuje, pieniądze korumpują. I jeżeli ludzie dochodzą do władzy, obiecując innym jakieś tam demokracja, system demokracji parlamentarny, to jest po prostu konkurs na obiecanki. Jedna partia da tyle, druga partia da tyle, więc tak naprawdę założenie jedna i druga wie, że okłamuje swoich przyszłych wyborców, ale no tak jest, jak po drugiej stronie masz stad baranów. Więc to są tak traktowani właśnie przez polityków, którzy po prostu robią wałki, bo wiedzą, że nic im tak naprawdę za to nie grozi. Także największy problem jest taki, że ludzie nie rozumieją, że dobrze zarządzane to są kraje, w którym mamy mały udział rządu w wydatkach. Czyli ten sektor publiczny, który jest skrajnie niewydajny, który jest skorumpowany, który zawsze działa gorzej, prawie zawsze, niż sektor prywatny, musi mieć po prostu jak najmniejszy udział w gospodarce. I tak na przykład w Europie Estonia się świetnie rozwija, która była ruiną gospodarczą, dlatego że tam sektor prywatny jest szeroki i mamy mały sektor publiczny. Singapur, Hongkong, które przez ostatnie 50 lat z kraju, które praktycznie nie istniały, stały się no, tygrysami azjatyckimi. Czemu? Bo rząd odpowiada za 10-15% gospodarki. A zgodnie z krzywą Erana, to jest taki gość, który kiedyś przeanalizował bardzo długi okres i bardzo dużą ilość krajów. Kraj, kiedy nie jest zarządzany, kiedy nie ma w ogóle praktycznie rządu, to mamy anarchię, nie rozwija się wcale. Później, jeżeli mamy mały rząd, który jest odpowiedzialny za sprawne sądownictwo, jak wygląda sądownictwo w Polsce, każdy wie, jak odpowiada za dostarczanie energii, czyli tylko transfer, ale już nie produkcję, bo produkcja powinna być w rękach prywatnych i to silnie rozproszony. Kraj, który odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne, państwo, które odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, czyli wojsko oraz policję, straż pożarną i to jest wszystko. Jeżeli te usługi dostarczane są przez państwo, nie stanowią więcej niż powiedzmy 10% całej gospodarki, najlepiej 8-6, to taki kraj się bardzo szybko rozwija. Z czasem, jeżeli państwo bierze się za coraz więcej, to coraz więcej pieniędzy jest marnotrawione. Skoro jest marnotrawione, to trzeba podnosić podatki. Skoro ludziom zostawia się mniej pieniędzy w portfelach, no to w naturalny sposób gospodarka się gorzej rozwija. No kto lepiej wyda pieniądze? Ty czy ja, na który ciężko zapracowaliśmy, czy jakiś urzędas? No to jest oczywiste. Więc kluczem tutaj do sukcesu jest mały rząd. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, no to mamy duże rządy. W Hiszpanii, która jest na krawędzi bankructwa, we Włochy podobnie, Portugalia tak samo. Gdzie, żeby wybudować dom, trzeba pewnie czekać rok, dwa, niedługo mnie to czeka. bo po prostu kilku skrajnie leniwych urzędasów ma tam ileś papierów i nie chce im się nimi zająć. Wenezuela, Kuba. O, Kuba jest dobrym przykładem. Kuba to jest gospodarka, która od 50 lat jest zarządzana właśnie przez państwo. Pojechałem tam niecałe 2 lata temu, żeby zobaczyć, jak to wygląda i szkoda mi było tych ludzi. Dlatego, że oni bardzo ciężko pracują, a jednocześnie za pieniądze, które zarabiają, nie są w stanie pozwolić kompletnie na nic. Dlatego, że tak właśnie wygląda gospodarka zarządzana centralnie. Wenezuela dzisiaj jest jednym z bardziej niebezpiecznych krajów na świecie, bo się rozleciała gospodarka ze względu na to, że rząd się rozrastał coraz bardziej, przejmował coraz większą część gospodarki, nie pozwalając tym niedobrym prywaciarzom działać. No i mamy dzisiaj efekt. Z drugiej strony mamy Szwajcarię, w której właśnie mali i średni przedsiębiorcy są pieni, tak jak kapitał. No, tyle.
A u nas mamy tych niedobrych cwaniaków, którzy chcą zarabiać i zatrudniać i tworzyć ponad 60% PKB, no i później się...
A to jest straszne, bo myślę, że z 30% osób ma takie podejście jak ty. Jeżeli taki cwaniak, pracodawca ma tak dobrze, to zwolnij się, stwórz firmę i zobaczymy, jak długo wytrzymasz.
Dokładnie. Dobrze. Trader, pytanie następne. Czy jakbyśmy przyjęli jako Polska walutę euro, inflacja by u nas spowolniła?
Nie wiem, ale nie ma to żadnego znaczenia, bo nie wiem, co jest gorsze. Czy Europejski Bank Centralny, zarządzany przez kryminalistkę skazaną prawomocnym wyrokiem za korupcję, która niszczy praktycznie oszczędności krajów, ludzi mieszkających w krajach pozostających się euro, czy ten pakiet z RPP, którzy, jak widać, niektórzy twierdzą, że jak podniesiemy stopy procentowe, to wzrośnie inflacja, bo wzrośnie koszt kredytu. Kurna, to nie są moje słowa, to są słowa członkini Rady Polityki Pieniężnej. Także to jest zatrważające. Także nie wiem, ale myślę, że nie ma sensu tutaj się nawet zastanawiać, bo inflacja, z którą mamy do czynienia dzisiaj, jest efektem polityki monetarnej ostatnich 2 lat. Jedna i druga była tragiczna. W Polsce przynajmniej możemy jeszcze podnieść stopy procentowe. Jak KBC podniesie stopy procentowe, to zaraz usłyszę od premiera Hiszpanii i Włoch, że oni opuszczają strefę euro. To jest... EBC jest zakładnikiem właśnie krajów z południa Europy. Albo powinien ich wyrzucić, odciąć Włochy, Portugalię, Hiszpanię i trzymać taki sztywny trzon, taki jak była strefa euro postaw, kiedy euro miał być mocny jak Deutschmarka. Ale od takiej polityki odeszliśmy w 2011 roku, kiedy okazało się, że ważniejsze jest utrzymanie tej spójności. Nie możesz mieć tak skrajnie różnych gospodarek, gdzie z jednej strony masz Estonię, masz Niemcy, masz Holandię, masz Austrię, a z drugiej strony masz południowców ze sławną manianą i przyzwyczajeniem do deficytów budżetowych, do wielkich długów, do inflacji, do dewaluacji waluty. Nie wiem, co gorsze. Chyba lepiej zostać jednak z jakąś resztką kontroli nad własną walutą. Mhm. Poza tym, to cieszmy się nią, póki możemy. Bo jak widzę, że Europejski Bank Centralny ma bardzo posunięte prace nad CBDC, to jest ten cyfrowy pieniądz, cyfrowa waluta emitowana przez Bank Centralny, i że NBP nic z tym nie robi. Wydaje mi się, że po kolejnym kryzysie, oczywiście przygotowanym wcześniej, Polska przyjmie walutę emitowaną przez Europejski Bank Centralny, ale nie będzie to euro, tylko będzie to CBDC emitowane przez Europejski Bank Centralny.
Mhm, dobra, no właśnie chciałem zapytać też o CBDC, ale tutaj już też się to pojawiło. Kolejne pytanie, ciekawe, bo często podajesz jakieś predykcje i ustawiasz jakby te inwestycje swoje i też dla swoich klientów. I pytanie brzmi tak, na jakiej podstawie oceniasz, ile kapitału nominalnie zainwestować w dane aktywo i czy cyfry mają znaczenie podczas podejmowania decyzji? A może od pewnego poziomu używa się tylko procentów? Czy masz aspirację do zostania miliarderem, a może już nim jesteś?
Nie, zacznę od końca. Nie jestem miliarderem, nie mam takich aspiracji. Dużo bardziej motywuje mnie zarabianie, żeby robić tymi pieniędzmi coś pożytecznego i w zeszłym tygodniu udało nam się przekroczyć 1 000 000 przekazane na pajacyka. Częściowo z książki, częściowo z kursu, częściowo z jakichś innych projektów. I to jest coś, co motywuje mnie dużo bardziej niż tam jakieś, nie wiem, zmiany na koncie. Od pewnego momentu, teraz tak, jeżeli chodzi o te rozliczenia, posługujesz się procentami, bo to jest dużo prostsze. Czyli ja na przykład mam niesamowicie rozbudowany arkusz moich inwestycji, dlatego że jednym z podatków, którego nigdy nie uniknę, jest podatek od dywidendy, które zabierano u źródła. W moim przypadku jest to 15%, wyjątkiem są spółki kanadyjskie, gdzie płacę 25%, bo po prostu taki podatek jest w Kanadzie i nic z tym nie mogę zrobić, ale od 90 paru procent moich aktywów, jeżeli już płacę, to płacę 15%. I tego podatku nie ominę, więc ja jako osoba fizyczna posiadam głównie aktywa dywidendowe. No bo dopłacę różnicę między 15 a 23%, bo tyle jest najwyższa skala w Hiszpanii od zysków kapitałowych. Natomiast jeżeli mam aktywa bardziej nastawione na wzrost, no to trzymam je jako spółka estońska, bo spółka estońska nie płaci w ogóle podatku od zysków kapitałowych, tak samo jak nie płaci CIT-u, póki nie wypłaca pieniędzy ze spółki. Moja spółka w Szwajcarii musi płacić jakieś tam podatki, powiedzmy jest to 12-13% tak efektywnie, więc z kolei przez tą spółkę mam aktywa, które już wypłacają część dywidendy, ale powiedzmy ta dywidenda stanowi tam jakiś mały udział, gdzie większość liczę po prostu na wzrost. Więc przy takim poziomu skomplikowania, powiedziałem Ci może o 20% z komplikacji, potrzebujesz jakiś arkusz. Jak będziesz operował na cyfrach, to się nie powiesz. Stąd właśnie cyferki są dużo, procenty są dużo bardziej przydatne, gdzie widzę, ile mam kapitału w każdej pozycji, ile mam kapitału lokowane w metalach, w surowcach, w spółkach dywidendowych, w spółkach z GPW, w obligacjach, bądź tam w gotówce. Coś jeszcze było pytanie, ile może zainwestować chyba tak w jedno aktywo? Tak, od tego się zaczęło. Mhm. Zależne jest to bardzo od zmienności aktywa. O ile nie mam problemu, żeby mieć na przykład w TLT, czy to, czym hedżuje się przed spadkami, 10, 12 czy nawet 14%, gdybyśmy mieli bardzo wysokie ceny, o tyle nigdy bym nie wrzucił tyle kapitału w akcje jednej spółki tak zmienne jak na przykład Sibania Steelwater czy Energy Fuels, która w przypadku jakiejś paniki jedna i druga może tąpnąć o 50-60%. W zależności od tego, co się dokładnie stanie z surowcami. Więc w akcjach pojedynczych spółek wydaje mi się, że maks to jest 3%. Jeżeli dochodzi do jakiegoś tąpnięcia i chcemy spekulacyjnie trochę zagrać, widzimy, że jest duża szansa na odbicie, no to ten 3% pakiet po prostu trzymamy. Natomiast no, pewnie by się zmniejszył z 3% do 2,5%, skoro mieliśmy tutaj jakiś spek. Ale wtedy mogę otworzyć drugą pozycję, już czysto spekulacyjną pod odbicie. Ale no jest to przede wszystkim, tak jak powiedziałem, zależne od i specyfiki danego aktywa i od zmienności.
Mm-hmm. Ja myślę, że bardzo szeroka odpowiedź na to pytanie. Zatem doszliśmy do pytania ostatniego. Myślę, że ono też będzie ciekawe dla osób, chyba dla wszystkich osób, które się interesują. No bo pytanie brzmi, czy Stany Zjednoczone zbankrutują?
Nie, bo nie muszą bankrutować. Stany Zjednoczone mają ten przywilej, że są emitentem najważniejszej, w zasadzie jedynej waluty rezerwowej, tej głównej waluty rezerwowej. Pozostałe kraje w amerykańskich dolarach mają jakieś 60 parę procent swoich rezerw. Dolar jest główną walutą transakcyjną. Czyli o ile w Polsce możemy sobie kupować ze złotówki różne rzeczy, o tyle jeżeli chcesz coś kupić, czy to od Chińczyków, od Rosjan, czy poza strefą euro, to z dużym prawdopodobieństwem rozliczysz się właśnie w dolarze. W dolarze kupuje się wszystkie surowce, bo jak nie, to zostanie zbombardowane jak Saddam czy Kaddafi. Chodzi o to, żeby utrzymać permanentny popyt na dolary, jak i na amerykańskie obligacje skarbowe. Dolar jest też bierze udział w 90% transakcji na Forexie. Czyli przykład, a to jest najbardziej płynny rynek, mniej więcej o wartości 5-6 bilionów dolarów. To jest kilka dziennie. To jest kilka gospodarek polskich. Czyli powiedzmy amerykańska gospodarka, wielkość amerykańskiej gospodarki to jest ekwiwalent handlu na Forexie w ciągu tygodnia. I tam z kolei dolar jest częścią 90% handlu, no bo czasami mamy dolar jen, dolar kanadyjski, dolar australijski, dolar euro, złotówka dolar. Bardzo często, bardzo rzadko jest tak, że nie wiem, złotówka dolar kanadyjski akurat, ale dużo, dużo częściej jest dolar amerykański, złotówka. I także 90% obrotu tego forexowego jest wykorzystaniem dolara, więc nie możesz doprowadzić do sytuacji, w której nagle waluta się osłabi 20, 30 czy 50%, bo Stany stwierdziły, ogłaszamy bankructwo. Poza tym, czemu mieliby ogłaszać bankructwo? Równie dobrze mogą uruchomić Fed i Fed skupi więcej obligacji, później jeszcze więcej, 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 aż przejdziemy do nowego systemu. Gwarantem bezpieczeństwa takiego dolara jest amerykańskie wojsko i wielokrotnie już było wykorzystywane do tego. Przecież Saddam nie miał broni masowego rażenia, jak już pokazały wszystkie możliwe raporty, tylko jego głównym grzechem było to, że zaczął sprzedawać w 2000, pod koniec drugiego roku ropę za euro, więc gdyby ktoś się do tego przyłączył, to spadłby popyt na dolara i Amerykanie mieliby problem. Kaddafi w ogóle rzucił wyzwanie duże, dlatego że chciał zjednoczyć wszystkie kraje Ameryki, Afryki Północnej i sprzedawać ropę nie za dolara, tylko za złoto, co w ogóle uderzało w cały system oparty na długu. Także jeżeli jesteś emitentem globalnej waluty rezerwowej, to masz ten przywilej, że możesz drukować, drukować, drukować. Ktoś tam jak się będzie rzucał, że to jest nie fair, no to albo mu zorganizujesz małą rewolucję, jak w 14 roku bodajże na Ukrainie, albo bardziej brutalnie się z nim obejdziesz, jak w Haiti. Okej, może bardziej skrajny przykład, ale starczy poczytać Johna Perkinsa, który był tym ekonomicznym zabójcą, żeby zobaczyć, jak wygląda prawdziwa polityka monetarna. Confession of Economic Hitman, polecam bardzo, John Perkins. I chyba tyle. Swoją drogą możemy dodać jeszcze, że przecież Stany Zjednoczone tak naprawdę zbankrutowały w 1971 roku. Do tego czasu przecież dolar był oparty na złocie. 40% oparcie i teoretycznie każdy kraj, który zakumulował wystarczająco dużo dolarów, mógł je wymienić na złoto. Tak zrobiła Holandia, tak zrobił bardzo ostentacyjnie de Gaulle, wysyłając okręt wojenny po złoto z makulaturą. I to był okres, kiedy bardzo szybko amerykańskie rezerwy złota spadły z 22 tysięcy ton do 10 i nie mieli wyboru, no i zawiesili tymczasowo na 50 lat wymienialność dolara na złoto. Do dzisiaj dolar się zdewaluował jakieś 95% względem złota. Także jak dysponujesz potęgą militarną, to możesz robić to, czego nie mogą inni. Jeżeli do tego jesteś jeszcze emitentem globalnej waluty, to już w ogóle możesz dużo.
Czyli wielki brat.
W takim świecie żyjemy.
Tak, wielki brat może wszystko. Tutaj myślę, że możemy postawić kropkę. Bardzo tak obrazowo to przedstawiłeś. Myślę, że niektórym osobom, nawet które się trochę interesują, to i tak otwarłeś oczy tą ostatnią odpowiedzią.
Super. Cieszę się, że mogłem pomóc.
Bardzo ci dziękuję, trader, za te 3 odcinki, bo poprzednie 2 możecie sobie zobaczyć, jeśli to jest pierwszy, który oglądacie. Przez prawie 2,5 godziny trader odpowiadał na pytania. Szybko zeszło mnóstwo tematów, mnóstwo mądrych i ciekawych odpowiedzi. W opisie filmu będą linki do bloga, do strony z książką tradera. I co jeszcze będzie? Jaki będzie link jeszcze? Powiedz, bo jeszcze mówisz, że nowe tematy się pojawiły, które możemy podlinkować.
Wiesz, ja mam dużo tych firm. Jest Independent Finance, które Mateusz Tomczyk, też go można znaleźć na YouTubie. No, chłopak ma gigantyczną wiedzę, jest u mnie szefem działu optymalizacji czy offshore. Założył chyba Mateusz 400 spółek w różnych jurysdykcjach, ale co najważniejsze, w tych, z których sam korzystam, no bo jeżeli jestem z czegoś zadowolony, to mogę to polecać. Jest giełda metali, Independent Metals, której kojarzę po prostu ze sobą ludzi i od roku robię to na razie bezpłatnie. Chcę, żeby giełda się rozwinęła już tam. Ludzie zawarli transakcje za ponad 55 milionów, więc widać, że jednak było to potrzebne, zwłaszcza na rynku srebra, gdzie były duże różnice pomiędzy kupnem a sprzedażą w odniesieniu do ceny srebra spot. Co tam mamy jeszcze? Mamy książkę, mamy kurs Inteligentny Inwestor.
No i kopiowanie ruchów, o których też
2021.
Często wspominałeś.
Tak, i kopiowanie ruchów portfel tradera, jak znam życie, tak. Jeszcze o czymś zapomniałem, no ale jest to efekt tego, że rozmawiamy non-stop od prawie 3 godzin. Także.
Dokładnie tak. Dobrze, was zachęcam.
A, jeszcze srebro bez VAT.
Srebro bez VAT, właśnie, to jest chyba najnowszy temat, o którym dzisiaj też wspominaliśmy. Zatem, drodzy widzowie, jeśli wam się podobał ten materiał albo poprzednie dwa i widzicie jakąś wartość dla siebie i chcielibyście, aby ktoś to zobaczył, no to tak działa niestety albo stety YouTube, że trzeba to udostępnić, trzeba polajkować, subskrybować, napisać komentarz, bo jeśli tych rzeczy nie będzie, no to YouTube to po prostu gdzieś tam schowa i tych zasięgów nie będzie takich, jakie mogłyby być. Więc zachęcamy do komentowania, pisania również w komentarze, jakie tematy chcielibyście widzieć, bo być może trader stwierdzi kiedyś, że fajnie u tego kusza, może kiedyś pogadamy. Napiszcie już niekoniecznie pytanie, ale temat, jaki chcielibyście, abyśmy poruszyli, którego nie ma na YouTubie. Dziękuję za oglądanie. Tobie, trader, dziękuję za prawie 3 godziny wspólnej rozmowy.
Dzięki wielkie.
No i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, zdrowia, miłości i
Wzajemnie.
fajnych wzrostów na rynkach na całym świecie.
Może następnym razem uda się na żywo. Oby.
Oby. Dzięki. Do zobaczenia.
Zapraszam do Hiszpanii. Dzięki. Hej.
Hej, cześć. Trzymajcie się.